Jeszcze skarżą się niektórzy, że Radio Maryja pokazało tylko jedną stronę. No pokazało oczywiście zarówno polityków z PiS-u, jak i z LPR-u, jak i Samoobrony i PSL-u, ale proponowało, jak wiadomo, Platformie. Że politycy Platformy się wystraszyli, a zwłaszcza pan Tusk, to inna sprawa. Notabene ciekawe, bo nie wszyscy na to może zwrócili uwagę. A otóż, że w Gazecie Wyborczej był wywiad z Rokitą, który zapytany w tej sprawie, czy należało iść do Radia Maryja, uznał, że należało iść. I że on sam by poszedł, gdyby mu zaproponowano tak na marginesie. Więc to zupełnie przeciwstawna opinia do Tuska. I to też dowód pewnej zmiany poglądów. Oni zresztą mają takie zamieszanie i rozgardiasz w Platformie. No to jest jeden z tematów. Coraz więcej osób pisze, że Platforma Obywatelska znajduje się w stanie rozkładu. Ale wracając do Radia Maryja, jako ktoś, kto już od lat bardzo kibicuje wszystkiemu, co robi Radia Maryja w przeróżnych dziedzinach, w walce o świadomość Polaków, tym bardziej się cieszę z tego docenienia, jakie ostatnio coraz szerzej zaczyna spotkać Radio Maryja. Na przykład jeden z moich ulubionych profesorów, a powiedzmy najbardziej ulubiony socjolog, Zdzisław Krasnodębski, profesor na Uniwersytecie imienia kardynała Wyszyńskiego w Warszawie i zarazem profesor na Uniwersytecie w niemieckiej Bremie, znający świetnie problemy Europy Zachodniej, którego nie można oskarżyć o to, że jest jakimś zacofanym prowincjuszem, jak to lubią robić różni pseudooświeceni ludzie z Unii Wolności czy obecnej Platformy, to właśnie profesor Krasnodębski wystąpił parokrotnie stanowczo w obronie Radia Maryja przeciwko zakłamanemu obrazowi na jego temat, mówiąc wprost, że w Radio Maryja mówi się o wielu tematach, których nie porusza się w różnych mediach. Pisał o tym Rzeczpospolitej, pisał o tym Fakcie. Bardzo spodobał mi się tekst Elżbiety Morawiec, redaktorki elitarnych krakowskich Arkanów, która napisała w Rzeczpospolitej też z oburzeniem o tych kłamstwach na temat Radia Maryja. Co prawda akurat kolejne kłamstwo ukazało się już w tydzień czy 10 dni po jej tekście, akurat wczoraj, tak w Swobodniej Rzeczpospolitej, gościnnie pan Hołownia znów szkalował Radio Maryja i to na półtorej kolumny. Ale Elżbieta Morawiec napisała, że właśnie w Radio, to co profesor Krasnodębski, w Radio Maryja jest wiele takich tematów podejmowanych, których nie ma gdzie indziej. I tutaj wręcz stwierdziła, że uważa, że Radio Maryja ma najlepszą publicystykę polityczną. No i czy aż tego typu uhonorowanie. Co prawda stwierdziła, że się z nią często nie zgadza, ale same tego typu wyrazy docenienia. No i przyznam z ogromną przyjemnością, czytałem słowa Zbigniewa Wassermana, ministra koordynatora do spraw służb specjalnych o mediach, który wypowiedział się w Radiu Tok FM, ale czytałem potem zapis tego w Polityce. Wreszcie w Polsce są media, w których można mówić bez żadnego skrępowania. Można mówić, co się chce. Dziękuję. Widzę, że ojciec Rydzyk toruje pewne drogi. Panie redaktorze, to jest radio, które pozwoliło posłom Prawa i Sprawiedliwości mówić pełnym głosem. Myśmy się nie obawiali, że coś zostanie zmanipulowane, że coś zostanie przekłamane, obcięte. Myśmy się tam czuli po prostu jak ludzie w wolnym kraju. No myślę, że jest to ogromnie piękne.
Tak, to jest wypowiedź na wcześniejsze, prawda, ciągle takie ataki, taki jazgot, że tak dużo.
No właśnie,
jest
jazgot werbalny, jazgot właśnie medialny. Tu trzeba.
Aż w końcu pan minister Wasserman odpowiedział bardzo konkretnie i tak zdecydowanie na tego typu wycieczki.
No i muszę powiedzieć, że dość podobne w stylu, to w polemice z takimi próbami ustawiania Radia Maryja w trakcie wywiadu Dorna dla Gazety Wyborczej z Agnieszką Kublik i Moniką Olejnik, no już ta to jest znana ze szczególnie tendencyjnych przekłamań, tym już dano pytanie wicepremierowi Dornowi. Czy jest koalicja z ojcem Rydzykiem? Dorn. Ksiądz dyrektor, ojciec Rydzyk, nie jest posłem. Radio Maryja nie jest podmiotem politycznym. Natomiast jest to bardzo wpływowa instytucja opiniotwórcza. Ja nie rozumiem, dlaczego budzi czyjeś zdziwienie, że premier rządu występuje w audycjach Radia Maryja, a nie budzi zdziwienie, że występuje w programie Prosto w Oczy Moniki Olejnik w TVP. Dlaczego porównuje pan TVP do Radia Maryja? I tu od razu ci te panie z Wyborczej. Radio Maryja jest szowinistyczne, antyreformatorskie, ksenofobiczne, antysemickie. Posługuje się kłamstwem i pomówieniem. Na to wicepremier Dorn. Istnieją różne instytucje i środowiska opiniotwórcze. Ludzie się różnią między sobą. Ja z powodu wykształcenia socjologicznego i temperamentu uważam, że nie należy zajmować się etykietkowaniem. I odrzucam te etykiety niesłychanie agresywne i niesprawiedliwe, które panie przypisują Radiu Maryja. No to od razu mieliśmy i styl ataku, i właśnie po prostu bardzo takie sensowne zachowanie. No trzeba tu powiedzieć, że jakoś dziwnie to tak wygląda, że głównie atakują Radio Maryja ludzie znani skądinąd z bardzo krytycznego stosunku do polskiego patriotyzmu, polskości. Dla nich patriotyzm to jest po prostu nacjonalizm. Oni są biedni, żyją w Polsce i nie potrafią zrozumieć polskiego patriotyzmu. No jednym z najjaskrawszych takich przykładów to jest zachowanie posła PO, obecnego posła, profesora socjologii, pana Śpiewaka, który w styczniu tego roku no po prostu skompromitował się niesamowitym, kompromitującym wybrykiem, no, po którym powinno być masę protestów, a nie było. Za mało reagujemy. Kiedy nazwał Dmowskiego, Romana Dmowskiego, jednego z największych polskich Polaków, nazwał obozem ideologicznym. No i właśnie Śpiewak atakował niedawno Radio Maryja. Oczywiście w programie pani Olejnik, wypróbowanej tym względem, zarzucał, że to jest ciemnogród, kołtuneria, nacjonalizm, ale przedtem pan Śpiewak popisał się tydzień przedtem we Wprost artykułem, gdzie napisał, że oto tworzy się koalicja narodowo-socjalistyczna. I to chodziło mu o PiS wspólnie z LPR-em, Samoobroną i tak dalej. Narodowo-socjalistyczna. Przecież to jest niesamowicie burzające, obraźliwe słowo. Już kiedyś telefonowałem tu w nocy do Radia Maryja tego dnia po programie Olejnik. Narodowo-socjalistyczna to nazistowska. Nazistowska to ludobójcza. Przecież za takie sprawy powinno być podawane do sądu.
To nie jest człowiek, który przez pomyłkę by użył, prawda?
To nie jest człowiek, który użył przez pomyłkę. I są to ogromnie niedopuszczalne, obelżywe słowa. A u nas jakoś to wszystko idzie tak na bieżąco, jakoś tak jest tolerowane, bo wiadomo, że no co potem, procesować się latami, tak jak Bender z Urbanem.
No, ma te paręnaście lat. Kolejna rozprawa teraz.
No właśnie, kolejna rozprawa. Teraz podkreślam, że Radio Maryja atakują wszelkiego typu antypolacy. No, jednym z najjaskrawszych jest tutaj Ludwik Stomma, który w postkomunistycznej polityce, byłym organie premiera i pierwszego, ostatniego sekretarza KCPZPR Rakowskiego, właśnie z 26 listopada w Polityce Stomma napisał, że atakował Radio Maryja za szowinizm rzekomy, antysemityzm, czarnosecinny model obyczajowy, używanie insynuacji, naginanie i przekręcanie faktów. No trzeba przyznać, że zrobił to człowiek dość szczególny. Otóż pan Stomma już tylekroć przekręcał i zafałszował fakty o polskiej historii. To jest moja książka Antypolonii, zdzieranie masek. To jednym z najczarniejszych, negatywnych, czarnych Piotrusiów, powiedziałbym, tego mego tekstu, tych, którzy najbardziej atakują Polskę.
Serii Biblioteka Niepoprawnie Politycznej.
Tak? Tu może podam, od razu można zamawiać 0608 854 215, wydawnictwo Maron, 0608 854 215 lub 0503 538 606.
Antypolonii, zdzieranie masek to najnowsza książka pana profesora.
To Drugi tom, tak, to jest właśnie najnowsza. 0503, 538, 606. I tu między innymi, czym się wsławił szczególnie mocno pan Stomma? Otóż taką książczyną, paszkwilem na polską historię, gdzie konsekwentnie starał się przedstawić największych Polaków, najbardziej zasłużonych jako niegodziwców, głupców, durni, etc., a za to wywyższyć tych, którzy byli rzeczywiście podłymi, a już szczególnie, jeśli to był król pochodzenia cudzoziemskiego, jak August II Sas, to był już specjalnie wychwalany. Oczywiście przeciwstawiał rzekomo dobrego, niedocenionego przez Polaków Wacława Czeskiego, przeciwstawiał złemu Okietkowi. No i tu mam tu między innymi tytuły Zły Okietek i Dobry Wacław Czeski. Królowa Jadwiga jako ciemiężycielka ludu. Z kanonizacją Jadwigi radziłbym się powstrzymać, pisał Stomma. Zbożne dzieła i fundacje Jadwigi nie były tak zupełnie bezinteresowne. Płacili za nie ciemiężeni poddani. Jak gdyby, no, dość szczególne oceny. Zły Batory i dobry August II. Dorobkiewicz Jan Zamoyski, krwawy Wataszka Stefan Czarniecki i inni polscy hetmani. Także mamy tego typu zafałszowania historii. A teraz jeszcze jeden przykład. 27 listopada, postkomunistyczny przegląd. Na czele przeglądu stoi były działacz propagandowy, wysoki działacz propagandy PZPR-u. I tu oczywiście atakuje ojca dyrektora, Tadeusza Rydzyka, za rzekomy nacjonalizm, ksenofobia, antysemityzm, a równocześnie biada nad tym, przecież ojciec Rydzyk jest głównym zwycięzcą polskich wyborów Anno Domini 2005. Ale zaraz potem przechodzi od ataku na Radia Maryja rasową partią nacjonalistyczno-socjalną, nie socjalistyczną, nacjonalistyczno-socjalną, ale to znów jest ten podtekst rasową. Jest także Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego i jego brata prezydenta. Kaczyński jest twardym, konsekwentnym ideologiem nacjonalistycznym. Kaczyńscy chcą stworzyć katolickie państwo narodu polskiego. Opowiedzieli się i tam wyborcy opowiedzieli się po stronie rasowej prawicy narodowej. Jak wiemy, rasizm to jest coś, co bardzo brzydko pachnie. Gdzie tylko pytanie, gdzie są, pachnie nazizmem, pachnie ludobójstwem. Gdzie są jakiekolwiek dowody rasizmu Kaczyńskich, czy tam PiS-u, czy w ogóle różnych partii, które są teraz w polskim Sejmie, na których rzekomo głosowali wyborcy. Przecież nawet w Gazecie Wyborczej z miesiąc temu skrytykowano zarzucanie w niektórych pismach zachodnich, zresztą za polskimi autorami, rzekomego antysemityzmu Kaczyński. No ale przypomnijmy, kim jest Krzysztof Teodor Teplitz, który te wszystkie brechty upowszechnia. Stary, wypróbowany janczar pana Jerakowskiego w stanie wojennym i Jaruzelskiego w stanie wojennym i później wypisywał niesamowite teksty przeciwko Solidarności. A ja pamiętam taki tekst, z którym na bieżąco polemizowałem w grudniu 1988 roku, gdzie napisał w Polityce, żeby wybronić swego przyjaciela Rakowskiego, do którego tyle było krytyk jako premiera. Polakami jest strasznie trudno rządzić. Taki, bardzo trudno rządzić. Nawet taki Henryk Walezy to miał dość i uciekł z Polski po krótkim czasie. Tylko nie dodał, że uciekł z Polski po to, żeby we Francji mieć 12 lat wojny domowej, a u nas tych wojen domowych było mało, niewiele, i żeby go zamordowali. Królobójstw też w Polsce na ogół nie bywało. We Francji było tego mnóstwo. No i tak tu uciekł z tej rzekomo anarchicznej Polski, bo Polakami tak trudno rządzić. No mówię, jest to typ fałszowania historii, który niektórzy stosują na ogromną skalę. Ale jeśli chodzi o te ataki, kłamstwa medialne, no to jeden z najjaskrawszych przykładów, znów postać czarna, czarny charakter z mojego antypolonizmu, zdzierania masek. Reżyser znany ze skrajności podejść, antypolskich podejść, pan Andrzej Żuławski. Postkomunistyczny przegląd. Cóż tam czytamy? Już w tytule. Głupiejemy w oczach. W ostatnich czasach dokonała się wielka zmiana, którą by można nazwać odejściem od Polski Michnika i wejście w Polskę Rydzyka. Atakuje oczywiście Radio Maryja, atakuje w ogóle Kościół katolicki, bo tu trzeba powiedzieć, to bardzo często ci, którzy atakują Kościół katolicki, Radio Maryja, atakują generalnie Kościół katolicki. Im większe będą wpływy Kościoła katolickiego, tym większy będzie strach. No gdzie jest ten strach przed Kościołem katolickim? U kogo? Ale dowiadujemy się. Jest też ohydny, przepraszam, no muszę tu zacytować, chociaż jest to tak ohydny atak także na Ojca Świętego. Ciągle słyszę w Polsce, że papież nas wszystkich czegoś nauczył. Tymczasem ja mówię wprost, mnie papież niczego nie nauczył. Może tylko tego, jak nie powinno się umierać, bo pokazywanie destrukcji swojego organizmu jako spektaklu dla milionów jest moim zdaniem mało apetyczne. Wszyscy byliśmy wzruszeni właśnie tym zachowaniem Ojca Świętego w ostatnich latach. Tym, że cierpiał, ale robił tak wiele. Starał się robić, był bohaterem cywilnym walki o ewangelizację. Pokazywał, jak nie należy się poddawać. To jest tak strasznie trudno opierać się słabości organizmu.
Zresztą to myślę, że nawet bez komentarza Ojcu Świętym prawda, piszą już wszyscy, będą pisać do końca świata o panu Żuławskim. Może napisze przegląd tak. Kiedyś.
No właśnie.
Jakąś
tak.
Zmiankę, że był i go nie ma. No ale to...
No ale właśnie i tu i jest tak przez tak wiele osób, nawet dalekich od Kościoła katolickiego, jest nazywany wielkim. Natomiast mówię, i pokazał tą wielkość ducha do końca, do ostatniej chwili. No ale pokazuje, jakie jest podejście. Jest to wzór przykładowy nietolerancji, agresji wobec osób inaczej myślących, inaczej działających. Ale co? Redakcja Przeglądu, gdzie drukuje się takie brechty, jak ten tekst Żuławskiego, jak poprzednio cytowałem Krzysztofa Teodora Teplica, ostatnio otrzymała zespołową nagrodę zasłużony dla tolerancji. Dość szczególna to tolerancja, ale kto przyznaje te nagrody? No więc przewodniczącym Rady Społecznej Fundacji Ekumenicznej Tolerancja, związanej z Unią Chrześcijańsko-Społeczną, tak, pana Morawskiego, bardzo takim podejrzanym tworem, to jest, kto jest przewodniczącym tej Rady Społecznej? Profesor Jerzy Wiatr. Stary miłośnik Stalina, ten, który w 1953 roku
tolerował
jeszcze po śmierci wychwalał sposób. Stalina w osobnej Olsztynie, no jego syn to osobna sprawa, Sławomir Wiatr. Kto dostał już tam medale, między innymi zasłużonego dla tolerancji? Olga Lipińska, znana z takich
tolerancyjnych programów.
Wyjątkową. Doktor habilitowany Magdalena Środa.
No tolerancyjna.
I też tolerancyjna, inaczej właśnie. Ale inne przykłady takiego podejścia do Kościoła, do papieża. Otóż w Gazecie Wyborczej ukazał się tekst sygnowany najpierw inicjałami KW i JT. Teraz dowiadujemy się, że to była Katarzyna Wiśniewska, Jan Turnał. Jan Turnał, o ile wiem, nawet redaktor takiej rubryki poświęconej sprawom Kościoła. Więc i tam ukazało się zdanie dotyczące osoby Jana Pawła II. Zdanie oprotestowane jakże słusznie przez rzecznika prasowego KUL, panią Beatę Górkę i przez szereg osób. Ja między innymi dostałem listy czytelników, którzy prosili mnie koniecznie o podjęcie tej sprawy, więc realizuję. Otóż było tam użyte zdanie o Janie Pawle II. Ten wykładowca uniwersytecki z trudem formułujący uczone myśli stał się z czasem genialnym oratorem. I tu więc przypomniano z KUL-u, że właśnie od początku swoich wystąpień jako profesor KUL-u właśnie profesor Wojtyła reprezentował prawdziwy talent naukowy i retoryczny. Jeszcze jedna sprawa, kogo się upowszechnia i popularyzuje. Otóż sławetny były już jezuita Stanisław Obirek. W parze Jana Pawła II znów niesamowity atak na także no zaskakujący na Jana Pawła II przez strony jezuity, byłego jezuity, drukowany w Rzeczpospolitej, wywołał zresztą wiele polemik i że jego rzekomo i tam że z jednej strony był to intelektualista, będący za pan brat z najnowszymi osiągnięciami dwudziestowiecznej refleksji humanistycznej, z drugiej polski proboszcz, który nie uwolnił się od lęków przed zgubnym wpływem ateistycznych i wrogich chrześcijaństwu ideologii i tym podobne jeszcze rozważania. Polemizując tym tekstem, redaktor naczelny Christianitas Paweł Milczarek pisał: nie rozumiem, dlaczego już, no między innymi Jan Paweł II obrywał Obirka ni mniej, ni więcej tylko za to, że w swym myśleniu teologicznym pozostał rzekomo człowiekiem przedsoborowym. Potem podejmuje tam inne sprawy. Nie rozumiem, dlaczego już poza granicami katolicyzmu są dla niego, czy dla Obirka, wraże instytucje Radia Maryja, natomiast Holandia z politykami chadeckimi głosującymi za eutanazją ma być bezsprzecznie dobrym przykładem chrześcijaństwa świadomego. I czemu za swego wroga numer jeden uznaje tradycjonalistyczne Opus Dei? Warto było tu wspomnieć, to jest bardzo przykra sprawa, mógłbym tu dłużej czytować listę polemiki z Obirkiem, to się nim teraz zajmować, ale z jednego względu. Przez długie lata Obirek jako jezuita był nagłaśniany bardzo, był jednym z tych kilku duchownych, nie hierarchów, ale duchownych, którzy byli wyjątkowo eksponowani. Niemal jak dyżurni występowali przy różnych okazjach. A odszedł teraz z zakonu i między innymi w przekroju tłumaczy się z 27 października pod tytułem Bo sukienka za ciasna, że przekonuje się, była też inna, bardziej przyziemna przyczyna tego odejścia. Kobieta, żona izraelskiego dyplomaty pracującego w Polsce. No różne są dywagacje na ten temat. Natomiast ja przypomnę, że to, co pisałem, bo miałem taki mały alfabet, waleluja i do przodu w książeczce, tych właśnie osób, które atakowały Radio Maryja z różnych kręgów. Między innymi z katolewicy. Ojciec Stanisław Obirek, jezuita, publicysta katolewicowy, atakował Radio Maryja w wypowiedzi dla Nowej Trybuny Opolskiej z 24 kwietnia 1997 roku. Nazwał tam Radio Maryja utraconą szansą wykorzystania potencjału modlitewnego Polaków i dodał, że zdaniem niektórych moich braci pojawienie się w tym radiu to coś hańbiącego. A dla mnie, komentowałem, czymś hańbiącym są wystąpienia takiego złego duchowego, który publicznie obraża radio stanowiące takie źródło nadziei dla milionów wierzących Polaków. No i jak widzimy teraz właśnie ten pouczający inny, tak mentorsko i tak nagłośniany były duchowny, no zerwał z kościołem, dlatego że nie mógł znieść tego, że powiedziano mu bardzo krytycznie i ostro o jego niesamowitych, obelżywych, niemądrych, powiedzmy, atakach na Jana Pawła II, deformujących jego myśli. Powiedziałem o atakach na Kościół. To tylko z tego ostatniego miesiąca. Mówię, bardzo dziwię się Rzeczpospolitej, że nagłaśnia, dając tak wiele miejsca na sprawę pana, teraz już pana Obirka i jego poglądy, polemiki wokół nich, czy warto się tym zajmować. Ale mamy równocześnie też dalsze przejawy ataków na narodową historię. Otóż czytam Gazetę Wyborczą z 23 listopada. Michał Zadara, reżyser, młody reżyser z krakowskiej szkoły, wziął się za bary z polską historią. Wystawił księdza Marka Juliusza Słowackiego i to w sposób absolutnie zdeformowany, całkowicie fałszując wymowę tego wybitnego dzieła naszego wielkiego twórcy romantycznego. Otóż jak omawia redaktor Pawłowski w Gazecie Wyborczej, ten styl, on jak widać, ten styl zafałszowań reżysera z Krakowa. W przedstawieniu nie ma ani kropli patosu, jakim podlane były niedawne państwowe obchody rocznicy powstania. Konfederacja barska ma tu charakter krwawej rewolty. Konfederaci bardziej niż bohaterskich powstańców przypominają żądny krwi i rabunku bojówkarzy z byłej Jugosławii. Pierwszą ich ofiarą staje się Żyd, którego najpierw okradają, potem zimną krwią mordują. Kosakowski Dominik Stroka pastwi się nad córką rabina Judytą, jakby była śmieciem. Charyzmatyczny ksiądz Marek w wykonaniu Mariusza Zaniewskiego staje się postacią dwuznaczną. Słowa Bóg i naród nie schodzą mu z ust, ale prześladowanie Żydów mu nie wadzi. Ten Boży Rycerz jest na granicy religijnego obłędu. No i później czytamy komentarz. Swoją myśl reżyser przeprowadził walka w widmie ideałów religijnych i patriotycznych nader łatwo zamienia się w warcholstwo i bandytyzm. Swoją myśl reżyser przeprowadził wbrew Słowackiemu, dla którego Bar był synonimem demokratycznej, republikańskiej polityki, ale w zgodzie z dzisiejszym doświadczeniem polskiej ksenofobii. I tak się fałszuje historię, tak się deformuje dzieła polskiej klasyki narodowej. No ale mamy jeszcze jeden przykład ciekawy i smutny, niestety, z ostatniego czasu. Cytuję za Gazetą Wyborczą z 1 grudnia. Pan reżyser Jerzy Hoffman, który kiedyś w czasach PRL-u nawet kręcił dzieła patriotyczne, takie jak Potop, trzeba przyznać, bardzo udanie to zrobił, ale później, jak zobaczył, że jest moda na krytykę różnych spraw, zaczął przechodzić do tego obozu. No i już ogniem mieczem pokazał już sposób dość daleki od niektórych scen Sienkiewicza. Zabrakło choćby sławnej bitwy pod Beresteczkiem, bo była polskim zwycięstwem, więc po co to pokazywać. Ale teraz co mnie najbardziej zaszokowało w tej informacji, otóż okazuje się, że chce na Ukrainie kręcić film według powieści Taras Bulba Gogola. Tuż powieść Taras Bulba to jedna z najskrajniejszych antypolskich powieści w całej literaturze światowej. Nawet jakiś ukraiński reżyser może niezadowolony, że mu ktoś bierze łup spod nosa, może sam chciał to kręcić, powiedział: obawiam się, niech spróbuje nakręcić ten film u siebie w Warszawie za polskie pieniądze, Hoffman. Obawiam się, że w swojej ojczyźnie za samą myśl o zrealizowaniu Tarasa Bulby zostałby nabity na pal, stwierdza ukraiński reżyser. No, to skrajnie przesadne epitety, natomiast że powinien być skrytykowany, bo pytanie, czy rzeczywiście w Polsce powinniśmy, czy polscy reżyserzy powinni zajmować się inscenizowaniem czy ekranizowaniem dzieł skrajnie antypolskich, czy powinni sięgnąć do jakże wielu zaniedbanych dzieł patriotycznych, zwłaszcza, że były zaniedbywane nieraz ogromnie świadomie w latach PRL-u, chociażby ze względu na to, że uznawano, że mogłyby godzić w sojusz z Rosją. Tyleż tu jest zaniedbań. Gdy patrzymy, jak wiele jest spraw zaniedbanych, jeśli chodzi o polską najnowszą historię, o białe plamy, to wszystko jest przerażające.
No właśnie, panie profesorze, może przejdziemy do spraw tych związanych właśnie z naszymi najbliższymi, prawda?
A właśnie tutaj trafiliśmy, teraz... ale może o sąsiadach to jeszcze...
To będzie jeszcze czas. Tak. No, gorąca sprawa to są te wszystkie ułaskawienia.
No właśnie, chciałem tu sięgnąć.
Więc łaskawość, która się będzie wylewała teraz.
Bo w sąsiadach zajmijmy się w drugiej części, tym bardziej, że tu są, jest tu wiele rzeczy, między innymi ten mit Ukrainy, prysnął pomarańczowej rewolucji. Teraz widzimy, jakie jest skłócenie wśród głównych herosów, ale tych tematów jest wiele. Natomiast ta sprawa ułaskawienia przez Kwaśniewskiego, człowieka, który został skazany najwyższym wyrokiem za aferę Strachowicką, skazany na 3,5 roku więzienia, Zbigniew Sobotka, były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. I to ułaskawienie jest przynajmniej szokujące, że w ogóle Kwaśniewski występuje w tej sprawie. No myślę, że jest to swego rodzaju samobój Kwaśniewskiego.
To ale można to do czegoś porównać? Do czego by to mógł porównać? Tego typu zachowanie. Czy jest takie jakieś w historii najnowsze i podobne, panie profesorze. No bo no właściwie no to są koledzy partyjni, chociaż jednemu się noga powinęła, prawda?
No trudno mi w tej chwili.
W bardzo taki no, sposób dramatyczny, bo tam chodziło o życie przecież policjantów. A teraz taka decyzja.
No właśnie.
To świadczy o tupecie, że już końcówka, że możemy sobie teraz już na wszystko pozwolić.
Nawet Rzeczpospolita tu komentuje, że to wyraźny sygnał, że prezydent myśli o przyszłości w krajowej polityce w jej najgorszym wydaniu. No więc wobec kolesiostwo, skrajne kolesiostwo. Dlaczego ułaskawia? No myślę, że tutaj bardzo dobrze odpowiada różne motywy Kwaśniewskiego. Stara się odsłonić Julia M. Jaskulska w najnowszym naszym dzienniku sobotnio-niedzielnym. Zawsze polecam jej niedzielny felieton. Teraz tytuł Kolesie. Zupełnie możliwe, że na pana prezydenta naciska dziś w sprawie ułaskawienia cała grupka z panem Sobotką na czele, który może coś mieć z kolei na precja. Czy jak tam prezja, jak to się tak nazywano intymnie, czy nazywa się Kwaśniewskiego w niektórych gronach.
Prezio.
Otóż, jak wiadomo, Sobotka odgrywał znaczących ról w tworzeniu SDRP, odbudowywaniu PZPR-u razem z Kwaśniewskim. Więc komitywa z tamtego okresu. A nóż coś zacznie sypać. Też może być takiego i na Kwaśniewskiego, i na innych. No po prostu normalny sposób, trudno wytłumaczyć w jakikolwiek sposób to, normalnie trudno wytłumaczyć to, że Kwaśniewski ułaskawia człowieka, który był odpowiedzialny za danie, za uprzedzenie ludzi z mafii starachowickiej, mafii odpowiedzialnej między innymi za rozboje, za narkotyki i tak dalej. I takie uprzedzenie, które mogło się poprzez tych innych posłów jeszcze z SLD, które mogło się skończyć bardzo fatalnie dla policji. No mamy historię z Magdalenką, strzelanie do policjantów. A co wtedy byłoby, jakby doszło do tego typu zgonów? No i nawet Wyborcza, która jest tak zawsze przychylna dla Kwaśniewskiego, tym razem komentowała. Jeśli prezydent wie coś, co pozwala mu ufać w niewinność Zbigniewa Sobotki, powinien to ujawnić. Choćby dlatego, by gest prezydenta nie oznaczał jego zgody na bezkarność sitwy polityków z kryminalistami. Jeśli prezydent coś wie, no prezydent jak widać nie bardzo chce coś wiedzieć, bo bez dokładniejszej, nie czekał na dokładniejszą ocenę sądu, chociażby sądu apelacyjnego. Dlaczego ten sąd w drugiej instancji potwierdził także wyrok z pierwszej instancji, nawet go zaostrzył.
Skoro też o tym mówimy, tutaj jest podobieństwo sprawy też ułaskawienia już zapowiedzianego pana Sikory, ale tu jest taka też różnica, że ten pan odsiedział, powiedzmy, już prawie połowę swojego wyroku, 10 lat.
A, ale to sprawa za ten film Bóg.
I to tak, jest też, ona opisywana jest ta sytuacja na podobieństwo, prawda?
No, ale to było jednak...
Jest różnica.
Mimo wszystko jest bardzo różnicę, znaczącego. Bo o ile pamiętam, Sikora i jego chyba jeszcze ktoś, współoskarżony, byli gnębieni, szykanowani, nawet zastraszani na różne sposoby, nawet chyba i bici, przez bandytów, którzy okradali ich z majątku i w pewnym momencie postanowili się zemścić na tych, nie widząc, całkowitą beznadziejność.
No ale kilka razy próbowali prosić o łaskawienie, sobie pamiętam, tak. Występowali, ale a tutaj jeszcze właściwie odsiadywanie wyroku się tak na dobre nie rozpoczęło, a już, no...
Tak, i tu, i przecież no dodajmy, że ktoś, kto popełnia taki czyn, będąc kimś na tak wysokim stanowisku, no to powinien zasługiwać na tym większą karę jeszcze za przestępstwo, a nie odwrotnie, za co go ułaskawiać. No ale to może przypomnę, że u Tomasza Lisa w programie Polsatu w czwartek była na ten temat mowa, między innymi wypowiadał się były minister spraw wewnętrznych Kalisz, którego też ułaskawia, chce ułaskawić Kwaśniewski. No to już za dużo mniejszą sprawę, ale skazano go na karę z 12 tysięcy złotych za obraźliwe pomówienie. No i co Kalisz mówił na ten temat? Że wprawdzie Sobotka popełnił błąd, ale przecież to jest jego dramat. On ma za sobą 50 lat porządnego życia i to jest ta okoliczność łagodząca. No czy, to jak to, 50 lat porządnego życia, a ten błąd to jak to? To ten błąd składający się na to, komu porządne życie, który jest, był tak skrajny, tak niesamowity i to ma być jako okoliczność łagodząca? No mnie to przypomina trochę takie szukanie okoliczności łagodzącej w tych 50 latach porządnego życia, trochę rozumowanie pewnego adwokata z anegdoty, który powiedział, że oskarżony wprawdzie zabił matkę i ojca, ale okolicznością łagodzącą jest to, że jest teraz sierotą. No więc tutaj też tak. Cóż, Sobotka, prawda, naraził na życie policjantów, szczęście, ale jednak był porządnym człowiekiem. No to albo, to dziwne to rozumienie tej porządności i tak dalej.
No, różni się teraz rozpisują ten temat, co uczyni prezydent, prawda, w ostatnie
dni. No ale myślę, że Kwaśniewski odczuwa teraz ogromną potrzebę solidarności kolesiów. Także wyrażenie takie, żeby on pokazał, jak jest solidarny dla swoich kolegów, bo już jemu będzie potrzebna.
Wstąpi na nowo do SLD, czy on jest zawieszony czasowo? Na pewno jako prezydent.
No sam zrezygnował z członkostwa, nie wiadomo, co będzie robił, ale też pytanie jest inne. Ja tu mam przed sobą dwa teksty. Jeden z Gazety Polskiej, jej obecnego naczelnego, Sakiewicza. Czy Kwaśniewski pójdzie pod sąd?
Taki tytuł odważny.
Tak, pod sąd. I to jest długi artykuł, i z którego to jest jeszcze tu. No właśnie, z 23 listopada. I drugi artykuł, bardzo podobny w tonie, też z 23 listopada w tygodniku Ozon. Kwaśniewski do prokuratora. I o co chodzi? Między innymi w tym tekście Kwaśniewski do prokuratora. Autorka Anita Gargas pisze, z chwilą przyjęcia ślubowania od prezydenta, elekta, prokuratury będą mogły wrócić do spraw karnych, których nie można było prowadzić tylko dlatego, że Aleksandra Kwaśniewskiego chronił sprawowany przez niego urząd. Ozon, ten tygodnik, przedstawia dokument, na podstawie którego Kwaśniewski może dostać nawet 3 lata pozbawienia wolności. No i tu pokazuje się, że jego fałsz, jak to podał w zeznaniach w 1992 roku w głośnej aferze tzw. moskiewskiej pożyczki, podał, że ma rzekomo wyższe wykształcenie ekonomiczne. No to jest pewnego rodzaju, powie ktoś, że to śmieszny problem, ta sprawa tych fałszywych zeznań sprzed 12 lat, ale których nie wyciągano, bo był prezydentem i ale przedawnienie minęło, bo odlicza się te lata prezydentury. Ale są zarzuty rozmaite inne. Więc między innymi są teraz twierdzi pani Gargas, że Kwaśniewskiemu będzie groziło pojawienie się na komisji śledczej dla przedstawienia zarzutów w sprawie Orlenu, w sprawie... Wtedy odmówił jako obywatel, jako prezydent Kwaśniewski, ale teraz jako zwykły obywatel będzie musiał się stawić na taką komisję śledczą. Grozi mu też zarzut o niepowiadomienie prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Chodzi o to, że wiedział od początku o korupcyjnej propozycji Lwa Rywina. Otrzymał list od Rywina i bezsporne jest, że Kwaśniewski zaniechał złożenia tego dokumentu w sądzie. Kolejne, jeszcze tu wyciąga się całe mnóstwo innych spraw, które obciążałby Kwaśniewskiego, Ale między innymi jeden z najpoważniejszych zarzutów, o których pisze się z kolei w Gazecie Polskiej, to zarzuty wyprowadzenia z Komitetu do Spraw Młodzieży, którym kierował około 130 milionów dolarów. Mimo upływu 15 lat sprawa się nie przedawniła, gdyż okres sprawowania funkcji prezydenta zawiesza przedawnienie. No więc to z takich
spraw.
Ale może jeszcze jeden tylko taki typowy przykład. Tych rzeczy jest ogromnie wiele. Tych darowań, przedawnień. Otóż teraz czytam znów informacja z 1 grudnia. Wojewoda z SLD darował karę Stokłosie. Za nielegalne wydobycie żwiru Henryk Stokłosa miał zapłacić 326 tysięcy złotych kary. Odchodzący wojewoda wielkopolski Andrzej Nowakowski uchylił karę byłemu senatorowi. To kolejne wsparcie SLD-owskiego wojewody dla Stokłosy. No więc wiadomo, Stokłosa był zawsze związany w swoich kontaktach z środowiskami lewicowymi. Jeden z najbogatszych Polaków, któremu znów daruje się karę, nie mówiąc o tym, że umorzał mu urząd skarbowy na bardzo wielkie sumy. I tu wreszcie dlatego tak ważne jest, że mamy nowy rząd, w którym, myślę, szczególnie takimi błyszczącymi punktami są ministrowie, którzy powinni się zajmować właśnie przywracaniem prawa i sprawiedliwości. Wicepremier i minister spraw wewnętrznych Dorn, minister sprawiedliwości Ziobro i minister od służb specjalnych Wasserman, że można ich nazwać trzema muszkieterami tego rodzaju, tymi zresztą osobami, które najbardziej, myślę, podnoszą wysoko poza premierem image, obraz nowego rządu, bo pokazują, że ten rząd chce zerwać z bezkarnością, chce zerwać z takimi umorzeniami, darowaniami dla tych ludzi najbogatszych i najbardziej odpowiedzialnych.
No i oby im nie brakło, mówimy ciągle, siły determinacji do tego, prawda, bo pracy jest bardzo wiele i też tutaj przeróżnych splątanych spraw.
Oby nie brakło determinacji, przy tym muszą to robić w ogniu ogromnego zgiełku medialnego, sięgnąć do określenia, które ojciec użył. W takiej lawiny wręcz ataków medialnych, zaczęło się od tego, już to, co robi Platforma, tu bardzo dobrze przywódca PSL-u Pawlak powiedział, że w czasie dyskusji nad wotum zaufania dla rządu, że całe zamieszanie wzięło się stąd, że PiS nie przeprosił Platformy Obywatelskiej za wygranie wyborów i nie przekazał jej władzy. Tu mam po prostu ogromną ilość tych artykułów atakujących to w różnych miejscach.
To tylko można na sztuki liczyć,
tak,
prawda?
Bo na przykład cytować nie zdążymy. Znany z insynuacji autor wprost, który nazwał kiedyś wybitnych polskich uczonych faszystami, na nazwisku też bezkarnie, Krzysztof Łoziński pisze wprost z 23 listopada i lipa dla ciemnoty. Zdumiewająca jest pogarda braci Kaczyńskich i ich stronników dla własnego elektoratu. Naliczyłem 4 artykuły w jednym tylko tygodniku wprost atakujące nowy rząd, PiS i tak dalej. No i mógłbym znów przytaczać. Tutaj Wilstein szydzi o cnotliwej Platformie i wiarołomnym PiSie. Tych tekstów i autorów pokazujących niezwykle stronnicze działanie nowego rządu. Między innymi akurat Wilstein w innym tekstu pisze: fakty w nagonce na PiS i Kaczyńskiego nie mają znaczenia. Zbożny cel usprawiedliwi wszystko. No i cytuję wśród tych atakujących, między innymi Jacka Żakowskiego z Polityki, Kuczyńskiego z Gazety Wyborczej, Kazimierza Kuca z Przekroju, Wojciecha Mazowieckiego z Przekroju, Paradowską z Polityki, Tomasza Lisa z telewizji i tak dalej. Teraz do jakiego stopnia są skrajne te niektóre ataki, świadczy fakt, że nawet Rokita, jeden z przywódców Platformy Obywatelskiej, uznał w pewnym momencie za celowe sprostowanie. Protestuje, gdy mówi się o szaleństwie na rynkach finansowych po wypowiedzi minister finansów, bo najgorszym sposobem na recenzowanie i krytykowanie tego słabego teraz rządu jest rozpętywanie wokół niego kampanii histerycznej. Ta histeria odbierze wagę późniejszym krytycznym argumentom racjonalnym. Tak więc nawet jeden z przywódców, głównych przywódców Platformy, przyznaje, że jest prawdziwa histeria w ataku na
rząd. Panie profesorze, mamy już czas taki, żeby zaprosić naszych telewidzów i słuchaczy. Mamy podwójną teraz możliwość rozmawiania, więc
to jeszcze kilka jeszcze słów, dosłownie,
ale ja już pokażę numer telefonu, dobrze?
Tak, dobrze.
Pokażę numer telefonu. Dla przypomnienia 657-0011. 657-0012 to dla Polski północnej, południowej, dla zagranicy 657-0013, 657-0014, kierunkowy 48, z Europy 56 i potem, jak już mówiłem, 657-0011, 12, 13, 14. Te cztery numery pod rząd będą nam służyły. Ja przypomnę, naszym gościem jest pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak, audycja cykliczna, minął miesiąc. Przypomnę, druga część tej naszej audycji w Radiu Maryja, także po 21.40. Panie profesorze, jeszcze...
To może jeszcze tylko, to są kilka minut jeszcze takiego uzupełnienia, to co chciałbym pokazać jeszcze w tej części. Ksiądz biskup Adam Lepa w bardzo ważnym tekście w naszym dzienniku z 15 listopada tego roku, dziennikarze służby, słudzy prawdy czy najemnicy, pisał, że w telewizji publicznej jak w soczewce skupiły się zachowania, które wzbudzały wyjątkowy sprzeciw i niesmak. Teraz, gdy telewizja jest tubą jednej opcji politycznej, staje się niewydolna w pełnieniu swojej misji wobec narodu i jego dziedzictwa kulturowego. No i tutaj moglibyśmy tu przytaczać właśnie między innymi przykłady zachowań pani Olejnik, która konsekwentnie w telewizji publicznej niezwykle tendencyjnie prezentowała stanowisko niechętne PiS-owi, zresztą podobnie Kamila Durczoka i tak dalej. Najbardziej kiedyś groteskowe z kilka tygodni temu było, kiedy pani Olejnik polemizowała z Pawłem Śpiewakiem, który u niej nagłaśniał skądinąd te ataki na rzekomo kołtunerię i ciemnogród Polski i zarzucała mu, jak on może mówić, że on teraz zarzucał Kurskiemu i słusznie jest zdaniem to, że zajmował się sprawą dziadka Tuska, a sam pisał przecież, mówił i pisał o Cimoszewiczu, przypominając, że jego ojciec był takim stalinowskim oficerem informacji tak skompromitowanej, że nie powinno się przypominać, kto był czyim ojcem. No i to jest o tyle groteskowe, że akurat już pani Olejnik tu miała własny interes, żeby o takich rzeczach nie przypominać, bo to, co pisałem w Czerwonych Dynastiach, za tygodnikiem Wprost, notabene, Wprost z 8 lutego 2004, tam czytałem zwierzenia, iż Monikę Olejnik wciśnięto do radia w pierwszym okresie stanu wojennego na polecenie komisarza wojennego. Za tą decyzją stał jej ojciec, pułkownik, szef ważnej jednostki MSW. I zapytywałem, czyżby jednym z głównych źródeł agresywnej lewicowości publicystycznych wypadów Moniki Olejnik były poglądy odziedziczone od ojca pułkownika MSW. Z kolei niedawno przypomniano, jak to pani Olejnik wraz z Michnikiem czekała z 10 lat temu na Jerzego Urbana, aby razem z autorem Garsoniery Obywatela Popiełuszki, czyli Urbanem, udać się na imprezę do Olka Kwaśniewskiego. No takie to są przedziwne układy. A jeszcze, jeśli chodzi o skrajności, fałsze naszych mediów, to warto przypomnieć między innymi o to takie stwierdzenie. Pani Jaruga Nowacka rzuciła śmiałą tezę, że zakazywanie wolnościowych manifestacji prowadzi do ustaw norymberskich. Wolnościowych manifestacji to te manifestacje na rzecz homoseksualistów i lesbijek. Do ustaw norymberskich, przypominamy, że ustawy norymberskie to były ustawy nazistowskie, godzące w Żydów, jeden z takich początkowych rozporządzeń, które prowadziły do ludobójczego systemu hitlerowskiego.
Profesorze, mamy już słuchacza na linii, to może do tej wypowiedzi jakiś komentarz i będzie kontekst, pewnie, żeby coś jeszcze dopowiedzieć. Bardzo prosimy, słuchamy. Radio Maryja i Telewizja Trwam, tak? Proszę bardzo, bo wiem, że był proszę nasz słuchacz i telewizor. A może się już rozłączy. Proszę bardzo.
Halo?
Tak, słuchamy pana. Bardzo proszę. Jest pan na antenie. Słucham.
Halo?
Proszę bardzo.
Halo?
Proszę bardzo.
Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Kto mówi?
Halo? Coś mnie... Halo?
Bo pan pewnie ma włączone...
Halo?
Pan ma włączone radio albo telewizor. To...
Halo?
No niestety, tak się nie porozumiemy. Może następny telefon za chwileczkę odbierzemy i będzie okazja. Bo tak prosimy, no przypominamy, zawsze wyłączamy, przyciszamy radioodbiornik albo telewizor, bo wtedy głos się nam nie nakłada i...
Ale to może dodam, że jest pewne w tym szaleństwie takich porównań o rzekomej groźbie faszyzmu jest pewna metoda. I niedawno, cytuję za politykę, nieznani sprawcy próbowali podpalić siedzibę SLD w Ostrowi Mazowieckiej. Spaliły się papiery leżące na stole w biurze poselskim. Komentator postkomunistycznej trybuny od razu pisze, że zaczyna się od nieznanych sprawców. Oto w hitlerowskich Niemczech, zanim bojówki SA uderzyły otwarcie na lewicę i zaczęły otwarte pogromy Żydów, miała miejsce seria wybryków chuligańskich dokonywanych przez nieznanych sprawców. Tak się kształtuje pewne opinie.
Myślenie i pewne opinie. Mamy telefon, bardzo proszę, słuchamy, może teraz się uda. Proszę bardzo. Proszę bardzo, słuchamy. Prosimy. No niestety, dzisiaj coś jest problem.
No to jeszcze jedno istotny punkt z naszego dziennika. Warto przypomnieć, bo te... Szkoda, że to się tak późno ukazało, bo dopiero 26 listopada, a więc już miesiąc po wyborach, wywiad z byłym posłem ziemi gdańskiej na Sejm RP pierwszej kadencji, III Rzeczpospolitej, Feliksem Pieczką, nie ma Polski bez Kaszub. Tam przypomniał poseł Pieczka, że w czerwcu 92 roku uczestniczył w drugim kongresie kaszubskim w Gdańsku i wtedy z ust pana Donalda Tuska, który miał tam referat, padały na szczęście niedoszłego prezydenta Rzeczpospolitej, padały słowa o potrzebie uzyskania daleko idącej autonomii, prędzej czy później prowadzącej do oddzielenia Kaszub od Polski. To mną wstrząsnęło. Wkroczyłem nieproszony na scenę i zaprotestowałem przeciwko temu, żeby Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie było współodpowiedzialne za działania, których skutkiem może być kolejny podział Polski, bo te dążenia separatystyczne i tak dalej. A tu jest ten tekst na drugiej stronie z referatu Tuska, pomorska idea regionalna jako zadanie polityczne. Tak więc pierwszym etapem wybijania się Pomorza na samorządność będzie nie bunt prowincji przeciw centrum, ale aktywne uczestnictwo w reformowaniu centrum. I nieco dalej czytamy. Tak długo bowiem, jak trwać będzie w Polsce centralistyczny model władzy, tak jak długo większość decyzji zapadać będzie w Warszawie, marzenie o państwie regionalnym pozostanie utopią. No więc jak widać, Tusk chciał, żeby nie było to tylko marzenie o państwie regionalnym kaszubskim. Atakował nacjonalistyczne resentymenty i ksenofobię. Zalecał ściślejsze współdziałanie z innymi związkami regionalnymi, Ligą Warmińsko-Kaszubską i tak dalej. A przypomnijmy, że jego kolega partyjny wtedy i dzisiaj, wtedy u liberałów, a teraz w Kongresie Liberalno-Demokratycznym, a teraz w Platformie Obywatelskiej, Jan Krzysztof Bielecki wręcz sugerował, że Polska powinna się podzielić na regiony, że tak duży kraj jak Polska nie powinien wchodzić do Unii Europejskiej jako taki jednolity. No już podziały na regiony to znamy, takie trzy regionalizacje nazywano rozbiorami Polski.
Wcześniejsze. Tak. Spróbujemy odebrać telefon do Trzech Razy Sztuka. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja i Telewizja Trwam. Halo, halo. No niestety, czyżby dzisiaj były jakieś problemy na łączach do naszego problemu? Może są jakieś problemy?
Może dodajmy, dlaczego tak rośnie i może ktoś blokuje, też różne się jeszcze zdarzają rzeczy. Więc jeśli chodzi o, mówiliśmy już o tej rosnącej histerii agresywności mediów. Ludzie, którzy kibicowali Platformie, nie mogą znieść, że nie doszła do władzy, ale co więcej, że coraz wyraźniej słabnie z dala od władzy, coraz częściej pojawiają się teksty, nawet tych bardzo dobrze życzących Platformie z niepokojem, że ulegnie ona rozkładowi. Cytowałem tu między innymi w niedzielę stwierdzenia liberalnego publicysty, naczelnego redaktora Republiki Marcina Króla. PO zagrożone jest rozkładem. Najbardziej prawdopodobny wydaje mi się scenariusz stopniowego rozpadu Platformy Obywatelskiej. Tu czytam z kolei tekst senatora PO Jarosława Gowina. Prawicowy gen samozagłady. W Gazecie Wyborczej z 30 listopada ostrzega on, że bardzo wielu ludzi z PO od 2 lat przygotowało się do objęcia stanowisk stosownych do ich umiejętności. Dodaje, teraz słyszą, że mają czekać kolejno 4 lata. Jak w tym czasie mają wykorzystywać swoje kompetencje? Z czego mają się utrzymywać? Tu jest problem. Tak liczyli na panarze. Gowin ostrzega, że część działaczy zniechęci się i wycofa z polityki. Niektórzy przejdą do obozu zwycięzców, inni zaczną się zastanawiać nad budową czegoś nowego. Tu tekst Ziemkiewicza, z którym się często nie zgadzam. Czasami zdarza mi się zgadzać, ale tu bardzo na pewno ma dobre, ostre pióro. Dla faktu. Platforma Obywatelska, o to trudno będzie tak pokazać, dąży do samozagłady.
Dlaczego?
No właśnie przez taką politykę, jaką prowadzi, przez bardzo mocne opozycjonowanie, w każdym względzie niekonstruktywną opozycję. Tu czytam tekst z Newsweeka z 27 listopada. Partia Tuska i Rokity jest zagubiona jak nigdy. PO upodabnia się coraz bardziej do Unii Wolności. Może tak jak Unia ponieść widowiskową klęskę. Tu z kolei czytam nawet tekst Aleksandra Smolara, skądinąd jednego z czołowych polityków dawnej Unii Wolności. Platforma jest w bardzo trudnej sytuacji. Dla dużej części wyborów jej odmowa udziału w rządzie jest niezrozumiała. Dla Platformy idą trudne czasy. No cóż, pycha, najgorszy doradca, komentował ksiądz Walerian Słomka na omach naszego dziennika.
Mamy teraz połączenie, może wreszcie się uda, bardzo prosimy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Kto mówi, skąd?
Szczęść Boże. Witam ojca, witam pana profesora.
Witamy.
Z południowo-wschodniej Polski, prawda, dzwoni Zygmunt.
Pan Zygmunt, słucham.
Chciałem właśnie podzielić się z panem profesorem takimi właśnie myślami, jak to pan profesor przedstawia, że trudno nam było właśnie zobaczyć tych wszystkich spraw, które siedziały przed wyborami, bo wszystko po prostu... Wszystko było mówione pod jednym kierunkiem, że jedna tylko formacja ma największe szanse. My jednak myśleliśmy to, że inaczej. I tak właśnie podzielam pana profesora myśli i poglądy.
No tak. Dziękuję panie Zygmuncie za zdanie właściwie potwierdzające to, co pan profesor tu mówi.
Dlatego uznałem za ważne też w tym kontekście tych manipulacji medialnych, o których pan wspomniał, tego niesamowitego ataku bardzo wielkiej części wpływowych mediów na PiS, że właśnie staram się pokazać, do jakiego stopnia ten ich ulubieniec medialny, Platforma Obywatelska, właściwie jest sama zagrożona z tego względu, że zgadza się w zbyt wielkiej mierze z różnego typu karierowiczy. I to nawet w Gazecie Wyborczej kolejnej z 3-4 grudnia, więc wczorajszej i dzisiejszej, pisze jeden z czołowych publicystów Gazety Wyborczej już coraz krytyczniej o Tusku. Coraz większy sprzeciw budzi też styl zarządzania partią i klubem. Tusk znika w weekendy, trudno się z nim kontaktować. A pisałem już 1,5 miesiąca temu w naszym dzienniku, cytując jego własne wypowiedzi szczere sprzed lat, kiedy nie myślał, że będzie kandydował na prezydenta, że Tusk jest po prostu leniwy. Cytowałem też wypowiedź niezbyt pochlebną dla niego Bronisława Gieremka, ale to za Rokitą, z alfabetem Rokity, kiedy Rokita przytaczał, jak to Bronisław Gieremek mówił o Donaldzie Tusku, o Janie Krzysztofie Bieleckim, że to tacy chłoptasie z KLD, którzy nie znają się na polityce. No i tu może dodam jeszcze z tego tekstu Smolara, Wielu obserwatorów sceny politycznej uważa, że konflikt między Tuskiem i Rokitą jest nieuchronny. Rokita jest zmęczony byciem w opozycji, bliżej mu do PiSu niż Tuskowi. Akcentuje wartości raczej konserwatywne niż liberalne. No i przejście dużej grupy posłów do PO, do PiS lub tworzenie odrębnego klubu popierającego rząd Marcinkiewicza byłoby dla Platformy ciosem, z którego być może nigdy by się nie podniosła. Co teraz? Rokita okazuje lekceważenie Grzegorzowi Schetynie, najbliższemu współpracownikowi Tuska, a Schetyna blokuje awanse ludzi popieranych przez Rokitę. I tu chciałbym dodać, bo ja po drugiej części będę mówił o rządzie, więcej o działaniach rządu właśnie Marcinkiewicza, ale tu są bardzo ciekawe sprawy, za mało nagłośnione. Nawet trochę się dziwiłem, że PiS w swojej walce, w swojej kampanii, w zderzeniu z bardzo agresywną Platformą tego nie przypominał. Otóż niewiele osób sobie uświadamia, do jakiego stopnia Tusk okazał się nielojalny wobec własnego kolegi, współwodza, takiego jednego, obok niego jednego z czołowych działaczy, przecież Platformy, Rokity. Otóż umówili się tuż przed wyborami, że listę kandydatów do parlamentu będzie układał Tusk, ale tak, żeby było porówno. A potem tak ułożono, że to przypomina to z takich dowcipów, jak to się dzielono Polak z Rosjaninem, że miało być po bratersku, a potem wychodziło w dość nieszczególny sposób. Otóż w rezultacie ustalania listy przez Tuska wraz ze swoim głównym współpracownikiem, sekretarzem generalnym Platformy Schetyną, to ludzi Rokity znalazło się 10 do 30, tak się ocenia, w parlamencie, a za to ludzi Tuska tak 100 do 100, czy około 100, 90 do 100. No więc i tu, żeby nie było, że cokolwiek się wymyśla, to proszę bardzo, napisał o tym Przekrój w takim tekście z 20 października, pokazując Schetynę, główną, prawą rękę Tuska jako takiego twardziela. Jeszcze niedawno lider PO, to z kolei Gazeta Wyborcza, 16 listopada, jeszcze niedawno lider PO i jej sekretarz generalny Grzegorz Schetyna osłabiali Rokitę, wycinając jego ludzi z list wyborczych. Teraz premier z Krakowa znów jest im niezbędny. No proszę Państwa, wycinali, nawet Gazeta Wyborcza, tak sprzyjająca Platformie, przyznaje, że Tusk i Schetyna wycinali ludzi Rokity. A więc była to absolutna nielojalność wobec najważniejszego obok Tuska polityka Platformie. No to jeśli byli tak nielojalni wewnątrz własnej partii, to jak można było się spodziewać lojalności Tuska i przywódców Platformy w rozmowach z PiS-em, dotrzymywania umów? Ja zresztą pisałem w naszym dzienniku o licznych przykładach kłamliwości Tuska. I dziwię się trochę, że w pismach prawicowych jakoś w niewielkim stopniu wskazywano na ten jakże jaskrawy fakt nielojalności jako dowód nieuczciwych, nieczystych metod działania w Platformie. A może jeszcze jedno tylko przypomnę.
Mam telefon, bo wiem, że ktoś czeka dłuższą chwilę. Dobrze, ale po tym
dobrze,
telefonie
to, bo
ja
ważny
przypomnę.
Jest tutaj ja dodatek. Pewnie.
Bardzo prosimy.
Chciałbym zwrócić tylko uwagę na nieprecyzyjność ujmowania sprawy Sobotki. Wiadomo przecież, że powiązanie świata polityki ze światem przestępczym, a takie miało miejsce w Starachowicach, nazywa się mafią. Jeśli więc Sobotka ostrzega mafię, to znaczy, że z nią współpracuje, że do niej należy. Jeżeli Kwaśniewski ułaskawi Sobotkę, to przyzna się do współpracy, do przynależności do tej samej mafii. Dziękuję.
Dziękuję panie Andrzeju. Pan Andrzej z Zurichu telefonował dłuższą chwilę, czekał, ale chciał dopowiedzieć jeszcze to zdanie. No zobaczymy,
oczywiście.
Ta decyzja jeszcze nie zapadła, prawda panie profesorze? A już bardzo dużo się o tym mówi i z różnych stron dochodzą głosy jednak krytyczne.
O, ale tu chciałbym jeszcze przypomnieć jedno. Jacy ludzie są w Platformie, bo to jest osobny temat. Powinno się o tym też przekazać.
Czy może jacy byli, bo skoro tak
niektórzy
przenikają.
Są jeszcze, na przykład Grzegorz Schetyna, ten sekretarz generalny PO. To Przekrój, który naprawdę jest bardzo atakuje PiS skądinąd, ile już w tekstach jest za Platformą. No
w ogóle teraz pytanie, kto nie atakuje
PiS-u? Kto nie atakuje? No niewiele.
Chyba nie było takiego rządu, który miałby tak niechętną tak, niechętną
ale
media,
tam nawet
prawda,
przyznano, że jego talent tego Schetyny do zakulisowych rozgrywek rozwinął się na dobre po połączeniu się KLD z Unią Demokratyczną w 1994. Wtedy rozpoczęła się walka na śmierć i życie między dwoma liderami, Grzegorzem Schetyną i Władysławem Frasyniukiem. Już tuż przed zjazdem zaobserwowano niezwykłe zjawisko powstawania kół partii z niczego i ich błyskawicznego puchnięcia. Dobrze napompowane koło w ciągu kilku dni mogło przyrosnąć o setki procent. Chodziło i napompowano te koła partyjne martwymi duszami. I tu się oskarżało właśnie Schetynę, że był takim specem od tworzenia martwych dusz. No więc znów tak coraz to nowe przykłady. Tu teraz znów kto nie chce, Gronkiewicz-Walc. Okazuje się, że ta Gronkiewicz-Walc tak znana z pieniactwa, nawet w Gazecie Wyborczej już się pisze, że traci absolutnie poparcie z dnia na dzień we własnej warszawskiej organizacji.
No to ciekawe, bo cała kampania miała do tego zmierzyć, żeby wypłynęły te niektóre osoby.
I żeby ona została prezydentem Warszawy, a tu się nagle okazuje, że już tak wielu działaczy po prostu zaczęło jej mieć szczerze dość.
No właśnie. Mamy kolejny telefon, może odbierzemy go w tej części naszego programu. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Mówi Arkadiusz z Pisza. Chciałem tutaj pozdrowić wszystkich, że tak powiem, zebranych w studiu. Pana profesora, ojca, wszystkich telewizów. I zgadzam się tutaj z wieloma tezami pana profesora. Jestem przeciwny tutaj łaskawieniu pana Sobotka, to jest anormalne, nie będę się wypowiadał, bo to jest jasne po prostu. Dlaczego takie osoby nie powinny być łaskawione? Druga kwestia to jest sprawa zwycięstwa w ogóle PiS-u i odnowy moralnej. Za mało tutaj jest poruszane. Sprawa na przykład prokuratury, czystości urzędników, to są starzy urzędnicy, którzy reprezentują, nie chcą w ogóle wziąć się z walki z korupcją. Przykład na moim terenie w Piszu, gdzie po prostu jest walka z korupcją. Jest jeden zakład Skarbu Państwa, który jest skorumpowany. To jest właśnie kwestia w ogóle postawy urzędników wobec tego zjawiska, który jest w ogóle kłopotliwy. No i chciałbym poznać tutaj stanowisko pana profesora na temat w ogóle walki z korupcją, bo mało się mówi o tym, a to jest przecież plagiat niszczący całą gospodarkę. Dziękuję pięknie. Szczęść Boże.
Dziękuję panie Arkadiuszu. No, to no temat szeroki, panie profesorze.
Temat szeroki. Ja myślę, że w drugiej części może dotkniemy, szerzej tak, to
urzędu antykorupcyjnego,
zwłaszcza, że powstaje ten urząd antykorupcyjny i jestem absolutnie za tym, powierzony Mariuszowi Kamińskiemu, chociaż oczywiście od razu z Lewicy i od Platformy są krytyki przeciwko temu. Ja jestem za tym bezwzględniejszym karaniem osób, im wyższe stanowisko zajmowali. Jednokrotnie mówiłem, że oczami wyobraźni chętnie bym widział budowę różnych odcinków autostrad przez różnych wysokich funkcjonariuszy i dyrektorów, których by wreszcie ukarano w oparciu o wnikliwą analizę ich działalności i żeby pracowali tam na oczach wszystkich przechodzących z tabliczkami. Zrujnowałem Stocznię Gdańską na przykład. Doprowadziłem do upadku zakład dający pracę dla kilku tysięcy osób. Niech się wreszcie nauczą rzeczywiście pracować. Natomiast może teraz jeszcze, ponieważ wspominałem o tych atakach przeciwko narodowi i patriotyzmowi, a były tu dwa ważne święta 11 listopada, to znaczy było ważne, tak ważne święto niepodległości dla Polaków i z drugiej strony była bardzo ważna rocznica, 29 listopada, powstanie listopadowe i tu niestety prawie była niezauważona, ogromnie mało. Telewizja, zresztą już to krytykowałem poprzednio, pomijała tak 17 września, pomijała inne ważniejsze rocznice. I dobrze, żeby przypomnieć, bo tu jeszcze chciałbym bardzo zachęcić do lektury tych, którzy nie czytali tekstu księdza arcybiskupa Głodzia, Sławoja Leszka Głodzia z okazji 87. rocznicy odzyskania niepodległości. To był nasz dziennik 16 listopada. I ksiądz arcybiskup cytował tu księdza Bandurskiego, który powiedział w 1914 roku: szyja nawyka do broży. I nawet jak obroża tak się wcina w kark, że krwawi, to mówią, że też dobrze. I dlaczego część tak nawykła, że mówi, a nawet pisze na ścianach, komuno wróć? A czymże dziś jest ta obroża? To obojętność, ignorancja historyczna, amnezja co do przeszłości, także granie na niewiedzy ludzkiej, wadliwy system wychowawczy, brak szacunku do przeszłości, do pomników, do pamięci, także do naszych żołnierzy. Piłsudski powiedział: kto nie szanuje własnej armii, ten będzie szanował cudzą. Ja niedawno przypomniałem w takiej książeczce Na przekór skorpionom, jak działała cenzura perelowska. Opisywałem swoje zmagania z tą cenzurą i przypomniałem tu jeden piękny cytat, godny właśnie uwagi, a tekst pozytywisty skądinąd Aleksandra Świętochowskiego, napisany pozytywisty, który był dość krytyczny wobec powstań, ale jednak w 70. rocznicę powstania, w 75. rocznicę powstania listopadowego w 1905 roku napisał, co następuje. I to cenzura mi oczywiście skrzętnie wycięła. Być może, iż bez rewolucji w roku 1830 i 1863 naród nasz doskonale by się utuczył i ważyłby dużo, ale prawdopodobnie byłby dziś tylko spasionym wieprzem i niczym więcej. Stańczycy i ich krewniacy polityczni mają zupełną słuszność, zarzucając nam, że ciągle burzymy chlew, który nam budują rządy. Czy jednak żyjąc spokojnie w tym chlewie możemy zachować naszą istotę? Po rozbiorach Polacy mieli do wyboru dwie drogi. Albo wynaturzyć się, znikczemnić, posłużyć za karm dla swoich zaborców, albo nie bacząc na wszystkie straty, porażki, ruiny, ratować swoje życie ciągłym buntem przeciw gwałtom. No nic dziwnego chyba, że cenzura w 1982 roku wycinała te uwagi o chlewie, który nam burzyli, konsekwentnie budowali zaborcy. Warto tu wspomnieć, że obecni politycy właśnie z PiS-u kładą szczególną uwagę na odrodzenie patriotyzmu. To może być jedną z najważniejszych spraw nowego rządu. Oprócz tego, co jest tak wyraźnie zaznaczone, oprócz tej walki o prawo, praworządność, sprawiedliwość, był ten bardzo ważny apel premiera Marcinkiewicza oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego Ujazdowskiego i ministra edukacji i nauki Seweryńskiego o apel o właśnie w sprawie patriotyzmu, zapowiadający różnorodne, wielorakie działania dla umacniania patriotyzmu. I warto w tym kontekście polecić między innymi książkę Pamięć i odpowiedzialność, której jednym z współautorów jest właśnie minister Kazimierz kultury. Michał Ujazdowski, jest także wiceminister kultury pan Merta, jest Krasnodębski, bardzo znany ten socjolog, którego cytowałem, historyk Wojciech Roszkowski. Jest to właśnie dążenie do zwiększenia roli historii i pamięci historycznej.
To może od tego tematu zaczniemy już w Radiu Maryja po 21.40. Nasz czas już dobiega końca. Czas przeznaczony na audycję minął miesiąc, a więc podsumowanie wydarzeń. Ja przypomnę, że jeszcze w tym miesiącu będzie okazja się spotkać, bo tak się nam czas przesunął pod koniec grudnia.
Aha, ale ja przypomnę jeszcze świętami. Książkę, co Polska da światu, w której między innymi pisałem bardzo mocno o Polski, o wkładzie Polaków na nauki i kultury świata i o polskim patriotyzmie wolnościowym.
To jest kolejna książka z tej serii niepoprawnych politycznie.
I cieszę się, że właśnie minister Ujazdowski akcentował w wywiadzie, że zarówno wyjątkowość doświadczenia I Rzeczpospolitej, jak i wolnościowe zmagania Polaków w wieku XX wskazują na wolność jako ideę podstawową dla naszego wkładu do historii Europy i świata.
Dziękujemy bardzo za ten ostatni akcent, myślę, którym zakończymy naszą audycję w Telewizji Trwam, w Radiu Maryja, zapraszając po 21.40. Naszym gościem był pan profesor Jerzy Robert Nowak. Do usłyszenia na falach Radia Maryja.
Szczęść Boże.